Kwadrans bez muzyki.
Ulica Płocka 13 w Warszawie to szczególny adres dla polskiej kultury. Dzisiejsza siedziba Narodowego Centrum Kultury przed wojną była własnością polskich zakładów fonograficznych Odeon. O historii tego miejsca i wystawie, którą można tam oglądać, opowiedzą kuratorzy ekspozycji Maciej Łukasz Gołębiowski i Tomasz Lerski.
Serdeczny uścisk łączy nas. Już odejść czas, ostatni raz. Całuję usta swe, ty mój prześniony śnie, ostatni raz.
Tutaj mam cały przekrój działalności muzycznej Polski przedwojennej, od muzyki poważnej, od Grzegorza Fitelberga, uważam to chyba był największy dyrygent, który nagrywał płyty przed wojną w firmie Odeon, w firmie Columbia także, aż po folklor, a przede wszystkim muzyka rozrywkowa, bo to było wtedy najbardziej popularne i najbardziej pożądane przez tak zwaną publiczność.
Płocka 13 to budynek, który powstał, a w zasadzie zaczął powstawiać dla firmy Metalizator, która zbankrutowała i plac razem z niedokończonym budynkiem kupiły wtedy polskie zakłady fonograficzne Odeon na swoją nową siedzibę w Warszawie.
Maciej Łukasz Gołębiowski, kurator wystawy.
Dokończyły ten budynek, wprowadziły się tam, zainstalowano najnowocześniejsze prasy, mikrofony, zbudowano studio nagraniowe i tam właśnie powstawały zarówno nagrania, jak i gotowe płyty pod marką Odeon, Columbia, Parlophone i Homochord.
Hawajską noc, cichą noc błękitną, na wyspy spada milion gwiazd.
Tą miłość do muzyki rozrywkowej stymulowało też polskie radio, to przedwojenne, które lansowało rzeczywiście muzykę rozrywkową, ale stojącą na wysokim poziomie.
Kurator wystawy Tomasz Lerski.
Ta muzyka przedwojenna, sami wiemy do dzisiaj, te piosenki czy te utwory nas zachwycają. Więc to było gro produkcji takiej wytwórni płytowej. Zresztą każdej, wszystkie te pozostałe również na tym się opierały. Natomiast znacząca część ich produkcji to była muzyka poważna. No, jeśli chodzi o Odeon, czy w ogóle Płocką 13, no to mamy nagrania Karola Szymanowskiego, jego siostry Stanisławy Korwin-Szymanowskiej, Feliksa Szymanowskiego. Cała rodzina Szymanowskich była związana z firmą Parlophone na Płockiej 13. Stanisława Szymanowska nagrywała pieśni, Feliks akompaniował, a Karol oczywiście był kompozytorem tych utworów. Ale oczywiście nie jest to wszystko. No naprawdę plejada tych artystów to jest właściwie, przekracza moje możliwości nawet pamięciowe, żeby wymienić wszystkie osoby. No ale oczywiście wielcy śpiewacy, no Jan Kiepura na przykład. Jego brat Władysław Kiepura Ladis, który też był tenorem znakomitym. My tutaj mamy jedną z jego ostatnich płyt nagraną w 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny. Także możemy sobie posłuchać, że też i brat Kiepura też był znakomitym śpiewakiem. No, Marta Eger też oczywiście, wprawdzie ona nagrała w Berlinie płyty, ale te płyty były przez Odeon Polski po prostu sprzedawane w Polsce normalnie w sklepach muzycznych. Jeśli chodzi o muzykę tą lżejszą, Mieczysław Fok, to właściwie jego kariera fonograficzna zaczyna się tak na poważnie w firmie Odeon, Hanka Ardanówna, Eugeniusz Bodo, Hurdana, Chór Juranda, Loda Halama. Jest to ogromna plejada nazwisk. Czyli wszyscy artyści liczący się od opery aż do folkloru, do muzyki ludowej, byli zapraszani do studia, nagrywano płyty. Jeśli płyty się podobały, to kontynuowano współpracę, podpisywano kontrakty na wyłączność, na przykład z Fogiem musiał nagrać rocznie 100 piosenek. Taki miał wymóg kontraktowy, no oczywiście nagrywał znacznie więcej niż 100 rocznie.
Budynek był własnością firmy niemieckiej, więc też niemieckiemu sądowi i niemieckim władzom, które rządziły w Warszawie okupowanej, zależało na tym, żeby ten majątek zachować. Dzięki temu budynek przetrwał działania wojenne, w zasadzie nienaruszony. Mamy na to dowody na wystawie, że miał lekko uszkodzony dach, a tak poza tym zachował się w stanie idealnym, jak również wszystkie urządzenia. Dzięki temu zaraz po wojnie już państwowa firma mogła zacząć tłoczyć płyty z przedwojennych matryc i na przedwojennym sprzęcie.
Ach, płyń, ludzko moja, płyń, płyńmy z biegiem fal.
Płyty z ulicy Płockiej 13 naprawdę były na światowym poziomie, jeśli chodzi o stronę techniczną nagrań. Była to jakość, którą zapewniały urządzenia produkcji niemieckiej na najwyższym poziomie światowym. Poza tym dzięki temu, że w tym traście Columbia, Odeon, Homocord, Parlophone była właśnie firma Columbia, czyli brytyjska, a Anglicy byli posiadaczami kolonii, gdzie rosły drzewa figowe, figowce, a z tychże figowców uzyskiwano szelak, czyli taką żywicę, nacinało się to drzewo figowe, ściekała żywica i to była podstawa materiału do płyty. Tę żywicę mieszano jeszcze z tak zwaną sadzą angielską, po prostu, żeby ta płyta była czarna. Więc te kontakty z Anglią i z Indiami powodowały to, że oni mieli do dyspozycji znakomity surowiec do tych płyt, bo właśnie ten szelak był niesamowicie drogi. Inne takie biedniejsze firmy, na przykład polskie, troszeczkę do tego szelaku dodawały różnych takich uzupełnień, bo nie było ich stać. I niestety te płyty nie były aż tak dobrej jakości. Surowiec do płyty był gwarantem w ogóle jakości tej płyty, prawda? Od zbioru, poziomu szumu i tak dalej. Więc płyty odeonowskie były szczytem doskonałości w ówczesnych czasach.
Czy te zbiory przetrwały, te zawirowania wojenne? Te zbiory, które produkowała, nagrywała Płocka 13?
Jeśli chodzi o zbiory państwowe czy radiowe, to wszystko oczywiście Niemcy zniszczyli, także nic nie przetrwało. Jeśli przetrwało coś w rozgłośniach prowincjonalnych, to po wojnie to wszystko było komisyjnie likwidowane jako muzyka po prostu burżuazyjna. Te płyty były straszliwie tępione, te wszystkie przedwojenne, nie tylko Odeon, ale w ogóle cała ta fonografia przedwojenna w latach 50. poniosła straszliwe spustoszenia właśnie przez okres stalinowski. Te rzeczy były na indeksie. Mogę przytoczyć taki przykład losów tych płyt, mianowicie w 1939 roku powstała rozgłośnia polonijna w Buffalo w Stanach Zjednoczonych i ona sprowadziła do Ameryki kilkaset, około 1000, bodajże 200 płyt Odeonu, takich najciekawszych po prostu do swojej emisji radiowej. Ta rozgłośnia działała w czasie II wojny światowej, potem upadła. A płyty przejęło FBI. Jakieś 15 lat temu te płyty jakiś Polak pracujący w policji amerykańskiej po prostu wykrył w magazynach FBI. Oni chcieli te płyty utylizować. On zawiadomił Polskie Radio, Kobietę i Życie wówczas wychodzącą. I Kobieta i Życie zakupiła te płyty dla Biblioteki Narodowej w Warszawie. Przyszło ponad 2000 płyt Odeonu, Columbii, Syreny Rekord w pięknych, idealnych stanach, więc to jest w ogóle taka reprezentacyjna kolekcja. Ona się znajduje teraz w Bibliotece Narodowej, tam mamy te wszystkie płyty zgromadzone. Poza tym oczywiście są zbiory prywatne, są kolekcjonerzy, którzy te płyty zbierają, gromadzą i tak dalej. No ale niestety zniszczenia są straszliwe, jeśli chodzi o wojnę. No, więcej informacji mamy po prostu w katalogach, że była płyta, niż tę płytę w rzeczywistości gdziekolwiek możemy zdobyć. Spustoszenia są bardzo poważne.
Trochę rzeczy, które się zachowały po II wojnie światowej, zostało w jakiś sposób utraconych już później, za czasów, kiedy na Płockiej 13, a potem przy Goleszowskiej działały polskie nagrania. Polskie nagrania w latach 90. zbankrutowały i gdy przenosiły się na Ursynów, wiele z takich zabytkowych rzeczy po Odeonie rozpłynęło się po prostu. Między innymi prasa odeonowska, której bardzo szukaliśmy i którą chcieliśmy pokazać na wystawie. Trop wiódł nas na jakieś ogródki działkowe, potem się okazało, że jej tam nie ma, ale że być może syndyk, który działał w polskich nagraniach, miał ją oddać do Muzeum Techniki. Skontaktowaliśmy się z Muzeum Techniki, przeszukali swoje magazyny, stwierdzili, że nie mają takiego urządzenia. Natomiast mają gdzieś zakurzoną taką maszynę, co to nie bardzo oni wiedzą, co to jest i skąd ona się tam wzięła. Stoi, nigdy nie była na ekspozycji, natomiast jeżeli chcemy, możemy przyjść, zobaczyć ją i zdecydować, czy nam pasuje. Poszliśmy z panem Tomaszem, zobaczyliśmy ją na zapleczu, gdzieś ukrytą, zakurzoną i po prostu usiedliśmy z wrażenia. Unikat zupełny, maszyna Neumann, maszyna z lat 30., z początku lat 30., do nagrywania płyt. Niekompletna niestety, brakuje głowicy nagrywającej, w której był diament. Ktoś najprawdopodobniej ją spieniężył kiedyś. Natomiast cała reszta jest u nas na wystawie jako element centralny. Bardzo piękny przykład rzemiosła i myślę, że choćby dla tej maszyny warto do nas przyjść.
To może zobaczmy sobie tę maszynę. Ona trochę adapter przypomina.
Jedni mówią adapter, inni mówią, że taka trochę tokarka, bo to w sumie chyba trochę połączenie tych dwóch urządzeń.
Pierwsza rzecz to był mikrofon, potem wzmacniacz, na końcu maszyna, która nacinała na tak zwanym torcie woskowym. O co chodzi? Taki dysk z wosku, czyli z materiału, który można było podgrzać i taki podgrzany tort woskowy kładło się tutaj właśnie na ten talerz obrotowy. Maszyna puszczona w ruch, czyli ten talerz się zaczynał obracać, głowica opadała na ten obracający się talerz woskowy i w tym wosku nacinała rowek zapisu. i powstawał po prostu zapis dźwięku. Potem ten wosk był grafitowany, wosk się wytapiał, zostawała blaszana kopia tego nagrania. I z tego blaszanego oryginału można było potem wytworzyć matrycę, którą tutaj mamy na tej maszynie. Tak wygląda matryca. O, prawda, taka blaszka. I z tej matrycy potem można już było tłoczyć płyty.
Poza tą maszyną do nagrywania płyt, która, jak pan wspominał, stoi w centralnej części wystawy, taką ilustracją chyba całego tego zapisu jest ten graficzny obraz zapisu dźwiękowego, który dla radiowców jest takim chlebem codziennym.
Tak, to jest widmo dźwięku i to nie byle jakie widmo, można powiedzieć, bo jest to odwzorowanie tytułu wystawy właśnie, Płocka 13 u źródeł polskiej fonografii. Na plecach tego widma od strony wewnętrznej galerii umieściliśmy portrety wszystkich najważniejszych artystów Odeonu, niektóre z okładek płytowych, kopert i dokumentów, które można oglądać na wystawie.
Mamy przede wszystkim pamiątki po artystach i uważam, że to jest najciekawsze. Podejdźmy do pierwszej z gablot. Mamy tutaj szereg zdjęć artystów związanych z Odeonem i pamiątki takie i osobiste też oczywiście i fotografie, i prywatne w większości. To nie są fotografie, które zamawiała na przykład wytwórnia, ale to są ich zdjęcia takie domowe. Mamy katalog płyt Odeon, mamy zdjęcia Jana Kiepury, jego żony, chóru Dana, Bronisława Chorowicza tutaj po prawej stronie, który był związany z Odeonem, skomponował piosenkę Kiedy będziesz zakochany i tak dalej, Alfreda Schica, kompozytora Czerwonych Maków na Monte Cassino, który też był dyrygentem przed wojną w Odeonie i komponował znakomite piosenki zresztą. Przykład umowy z artystą o nagranie płyt, proszę bardzo. Jak to wówczas redagowano? Powołując się na naszą dzisiejszą osobistą rozmowę, niniejszym potwierdzamy warunki, na których wielmożny pan został przez naszą firmę zaangażowany na naśpiewanie na płytach, a mianowicie pan Janusz Popławski obowiązuje się pojawiać na płytach naszych pod pseudonimem Jan Bolesta. Za naśpiewanie refrenu otrzymuje wielmożny pan złotych 25, zaś za pełną piosenkę złotych 30 za każdy utwór. Więc mamy tutaj pokazane właściwie realia i artystyczne, i finansowe, także organizacyjne produkcji płyt w Polsce przedwojennej. To jest cały smak tych właśnie dokumentów. Stoimy przed potężnym gramofonem jeszcze sprzed I wojny światowej. Był własnością Aleksandra Skrzyńskiego w okresie międzywojennym, premiera Polski. Natomiast przed I wojną światową on sobie w Wiedniu, będąc jeszcze w czasach studenckich swoich, kupił ten aparat i przywiózł do Polski. Ten aparat przetrwał pod Warszawą, przetrwał powstanie, no i potem trafił w moje ręce. Jest to aparat firmy Torrens. No oczywiście jest głowica, w środku jest ukryta tuba, bo to jest sprzęt działający bez elektryczności. No,
jest może takim meblem trochę, tak?
Jest też takim meblem, oczywiście, proszę bardzo. Jeśli się chciało słuchać, no to oczywiście trzeba było otworzyć, nakręcić gramofon. Mamy już na talerzu gramofony płytę Jana Kiepury, La Danza Rossiniego w wykonaniu Kiepury z roku 1930. No posłuchajmy, jak to wszystko brzmiało. Posłuchajmy Jana Kiepury.
Jest jeszcze odbiornik radiowy.
Jest jeszcze odbiornik potężny, radio. To akurat, które tutaj posiadam, jest no, chyba bodajże jednym z pięciu zachowanych egzemplarzy tego modelu. To jest firma Elektryt Wileńskiej z 1937 roku. W ten sposób płyty odeonowskie czy inne były, że tak powiem, konsumowane w domu. Czyli polskie radio nadawało. Tutaj mamy radio, ono się musi tylko troszeczkę nagrzać.
Serdeczny uścisk łączy nas, już odejść czas, ostatni raz.
Można sobie tych utworów tutaj posłuchać tak jak my, wpatrując się w krakowskie przedmieście przez okno, tu w Kordegardzie.
Zadbaliśmy o to, aby na wystawie Płocka 13 u źródeł polskiej fonografii muzyka brzmiała zawsze, ale szczególnie zapraszamy Państwa na specjalne pokazy płyt odeonowskich czarnych, którym niestety odtwarzanie nie służy, które się niszczą przy każdym odtworzeniu, dlatego nie możemy ich pokazywać na wystawie ciągle, ale w każdą niedzielę kwietnia, czyli najbliższą 19 i potem 26, o 17 pan Tomasz oprowadza gości po wystawie i prezentuje właśnie te oryginalne nagrania na przedwojennym starym gramofonie, o którym Państwu opowiadał. Natomiast jeżeli Państwo nie możecie do nas przybyć w tym terminie, to będziecie mogli posłuchać cyfrowych kopii, ale nie wyczyszczonych, więc szumiących jak oryginalne czarne płyty.